Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 89 z soboty 19 października 2024 roku. Z tej strony Kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
Jak zawsze Squall. Ja tak sobie jeszcze tylko dodam, że ja lubię mówić na październik paździerznik, bo wtedy wszystko wychodzi i często się okazuje, że to są niestety paździerze.
No ale paździerzami nie są ludzie, którzy nas wspierają i w Call of Fame nasi patroni, czyli jak zawsze.
Tak, jak zawsze są to. Animowicz, Bysiek, Pani Szerenka, Little Ghost, Cęcior, Damian D. oraz Jacek S. Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy i idziemy do biblioteki, gdzie Wolverine na nas czeka w wersji Ultimate, czyli z jakby innego uniwersum alternatywnego.
Tak, bo ja tylko dodam, że w tym tygodniu czytałem rzeczy, ale one nie są jakieś specjalnie ultra turbo wartościowe, żeby się nad tym pochylać, więc pozwolę sobie nie zajmować czasu tym. Zamiast tego wrzuciłem zapowiedź komiksu, który mnie ultra interesuje, a raczej serii komiksowej, która mnie ultra interesuje. I to jest zapowiedź Wolverina w wersji Ultimate, czyli w tej nowej wersji Ziemia 6160, czyli to jest to tak. Nowe uniwersum Ultimate.
To w ogóle jest, wiesz, jak ja rozumiem, to jest w ogóle ciekawe uniwersum, bo tam Maker teoretycznie wszystko przerobił i ci ludzie zyskują moce i jakby umiejętności te, które im ukradł, czy coś w tym rodzaju?
To znaczy tak i nie, to jest bardzo dużo tłumaczenia, ja się nie będę w to zagłębiał, bo faktycznie ten Maker z tego starego uniwersum Ultimate jest tutaj tak jakby, nie wiem, mogę powiedzieć chyba, że mocno promowany, to chyba się nie pomylę. Ale tak, no on jest tutaj, odgrywa dość ważną rolę i właśnie w tym komiksie Ultimate Wolverine, czyli w tej serii komiksowej, która wystartuje w styczniu, się pojawi, bo tutaj będziemy mieli przede wszystkim, no wiadomo, koncentrację na tym Wolverine, ale co ciekawe, to wcale nie jest albo nie musi być Logan, tudzież James Howlett, jak ktoś woli, bo nie wiemy, kim ta postać będzie. Wiemy z kolei, że to będzie taki Winter Soldier tego uniwersum. Tylko w wersji Wolverine'owej, bo to dosłownie powiedziano nam, że to jest Winter Soldier w zapowiedzi. Nie wiemy, kim jest ta postać. I tutaj tak, mamy autorów różnych. Autorem scenariusza jest Chris Condon. Z kolei za rysunki, za ilustrację będzie odpowiadał Alessandro Capuccio, czy Capuccio. Jeśli popsułem nazwisko, to przepraszam, te włoskie nazwiska bywają trudne. Z kolei warianty okładek stworzą Gleb Melnikow i Steve Scroce, albo Scroce. W każdym razie, prezentuje się to bardzo dobrze. Sam zarys popularny też mnie ciekawi, bo mamy tutaj taki fajny opis i sami ludzie też mówią odpowiedzialnie za tą serię, że to będzie warte, żeby się zapoznać, bo oni próbują z tym uniwersum zrobić tak, żeby było jak najbliższe światu realnemu, a nie takiemu turbo ultra super bohaterskiemu. Także będzie troszeczkę inaczej niż dotychczas to było, a przynajmniej mam nadzieję, bo na razie to uniwersum naprawdę dobrze się rozwija. Wiadomo, że jak to się rozwinie do jakichś absurdalnych rozmiarów, tak jak to główne continuity, no to będzie ciężej to gdzieś tam sobie śledzić, ale póki nie trzeba śledzić 80-letniej historii wydawnictwa, no to jest okej. Bo tak, tutaj sami autorzy mówią, że nie musisz znać niczego, po prostu siadasz i czytasz.
Tak, kwestia jest też taka, że powiedzmy sobie szczerze, teraz też to robi DC, bo tego Absolute Batmana próbuje wypchnąć mocno. Gdzie to jest też taka pięcioodcinkowa chyba miniseria, tylko gdzie pokazuje ci Batmana, który jest biedny.
Na przykład.
No więc próbują różnych rzeczy właśnie, tak jak mówisz, żeby te długie serie wydawnicze troszeczkę ograniczyć, przybliżyć nowym może czytelnikom, którzy nie chcą czytać, wiesz, no właśnie takich długaśnych, jakichś dziwnych, przekombinowanych historii, które toczą się właśnie, tak jak mówisz, od 80 lat czasami.
No niestety, to znaczy stety i niestety, bo niby wiesz, tam są te wstawki przy każdej nowej serii, że nie musisz znać, ale fakt jest taki, że jeśli znasz to, co było do tyłu, to się bawisz lepiej, bo jesteś w stanie wyciągnąć więcej. A druga strona jest taka, że mi nawet osobie, która czyta od podstawówki te komiksy i orientuje się w stopniu większym czy mniejszym, ale gdzieś tam się orientuje, to łatwiej jest po prostu sięgnąć po coś, co jest niezwiązane, bo to nie wymaga ode mnie, jakby to powiedzieć, wielkiego wytężenia umysłu, żeby się zastanawiać, co było, nie wiem, 5 serii do tyłu na przykład, jeśli jest jakieś powiązanie czy cokolwiek. tylko siadam i czytam i to jest czysta rozrywka po prostu.
No dobrze, to też czystą rozrywką będzie fragment nowej powieści Sapkowskiego, który pokaże się w nowej fantastyce. Nowy Wiedźmin właśnie, bo zapowiedział, że nowa książka będzie.
Tak, no z tego co mówił, to w grudniu ma ta książka wylądować na sklepowych półkach, a w nowej fantastyce, czyli w miesięczniku, no o charakterze fantasy, który tam właśnie...
Czyli tam, gdzie... zaczynał w rzeczywistości Wiedźmin i tam, gdzie zaczynało wielu autorów rzeczywistości fantastycznych w Polsce.
Tutaj dostaniemy nie w wersji konkursowej, że jest fragment, bo konkurs, tylko fragment na zasadzie promocja po prostu.
Tak.
Nie wiem jak długi, nie wiem jak krótki, w każdym razie będzie i to będzie jako przedsmak tego, co nas czeka.
No to fajnie, w sumie tak miło, wiesz, zobaczyć, że wraca Wiedźmin do korzeni.
Tak,
miejmy nadzieję,
ciekawi...
że też w formie będzie sam Sapkowski, jeżeli chodzi o pisarstwo.
Dokładnie tak. Mnie jeszcze ciekawi, ile sobie Sapkowski zażyczył za te fragmenty.
Wiesz, to niekoniecznie...
Bo wiadomo, wyprawa po pieniądze z góry.
Wiesz, to jest zawsze kwestia taka, że tam są... Czekaj, bo to chyba może nawet to samo wydawnictwo, co książkę jemu wydaje, może być.
U niego to zwykle Supernowa była.
Tak, więc ja nie wiem, kto teraz jest właścicielem nowej fantastyki. Ogólnie to często jest tak, że to wcale nie musi być, wiesz, że on sobie jakąś kasę zażyczył, tylko to może być na zasadzie właśnie takiej reklamy i promocji.
Okej.
Okay. Wszystko może, wiesz, jakby to niekoniecznie musi być tak, że on jakąś kasę gigantyczną za to bierze, co nie?
Okej, okay. Ja nie wiem, bo ja ostatnio nowej fantastyki nie kupuję, bo wszystkie newsy fantasy, które potrzebuję, to biorę z neta po prostu. Ale oczywiście ja jak najbardziej zachęcam do kupowania magazynów, bo to jest... Nie chcę powiedzieć w 100%, że coś, co wymiera, a coś, co wymaga wsparcia po prostu, żeby nie wymarło właśnie.
Ta nowa fantastyka właśnie, patrzę na ten, ojejku, tam nic się nie dzieje na stronie ich.
Wiem, że tam jakaś zmiana redakcyjna była jakiś czas temu, a teraz to nie wiem.
Tak, zastanawiam się właśnie, kto jest teraz właścicielem nowej fantastyki, jakby jak to wygląda od takiej strony właśnie tej pieniężnej. Ale ja nie będę tutaj jakby drążył, zostawmy to, przejdźmy dalej, bo mamy troszeczkę filmów do omówienia i możemy po prostu przejść do sali kinowej, gdzie... W sumie animacja w tym tygodniu króluje głównie.
Tak. No anime, tak szczerze mówiąc.
Tak. Ty wziąłeś jednak się za ten remake Ranmy Half?
Wyszło trochę przypadkowo. Ja nazywam to zawsze, od zawsze, od dziecka Ranma, jedna, druga. Ja nie będę się inaczej ścierał na jakieś inne nazwy, bo nie będę tego nazywał Ranma One and a Half czy coś. Albo, nie wiem, One Half, bo nie chce mi się. Więc tak, wziąłem się za tą Ranmę. Odcinki wychodzą co sobotę na Netflixie. Obejrzeliśmy z Renią pierwsze trzy i kurde, jestem o dziwo zaskoczony, bo to jest bardzo dobra animacja, naprawdę.
Okay. Wiesz co, ja patrzyłem, wiesz, jeżeli chodzi o jakość animacji przede wszystkim, to było tak, że te rzeczy, które oni pokazywali, to były bardzo wysokiej jakości.
I dalej jest bardzo wysokiej jakości.
Ludzie też mają nadzieję, że ta wersja będzie dużo bardziej bliższa mandze niż poprzednia adaptacja.
Ja też mam taką nadzieję, jak najbardziej. Tutaj jest trochę inaczej, znaczy wydaje mi się, że jest trochę inaczej z originem tej zmiany płci, bo z tego co pamiętam, to w tej pierwszej animacji tam było, że koleś wpadł z laską do jeziora chyba, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to można mnie poprawić.
Mi się wydaje, że nie. Że tam też oryginalnie było, że normalnie po prostu wpadł do jeziora takiego, którego zmienił.
A, no dobra, no to w takim wypadku nic się nie zmienia, to jest okej. Okay. To po prostu koleś wpadł do jeziorka i teraz tak, jeśli jest zimna woda, to zmienia się w laskę, jeśli jest ciepła woda, to zmienia się chłopa po prostu, czyli najstarszy joke świata, chłop przebrał się za babę, no ale śmieszy w dalszym ciągu ogólnie
rzecz
biorąc.
Plus tam jest też masa innych ludzi, którzy będą się zmieniać pod wpływem wody i tak dalej.
No tak, jest na przykład jego stary, który zmienia się w pandę przy dotknięciu wody na przykład.
Tak, i będzie koleś, który się zmienia w świnie?
Też, no dokładnie tak. W każdym razie, no jest to taki trochę slapstick comedy, gdzie na przykład bohaterowie sobie rozmawiają, idą powiedzmy spacerkiem, nagle ktoś komuś wali w pysk czymś bez powodu, także to jest ten poziom humoru. Ale to jest dobrze zrobione, ten poziom humoru. Ja zachęcam, bo raz, że nie musicie płacić za jakieś inne platformy. Netflixa w dzisiejszych czasach już chyba ma 98% społeczeństwa, więc nic nie tracicie. Nie jest to jakieś turbo zbereźne jak to anime. Znaczy wiadomo, są momenty ecchi, to już chyba nawet w pierwszym odcinku, gdzie sobie ludzie siedzą w wannie, no ale no, nie jest to jakieś aż tak, nie wiem, zwyrolskie, że tak powiem.
No i kwestia jest taka, że pytanie jest, bo to wychodzić będzie to tydzień, jak rozumiem, to nie wrzucili tego jako całość.
Tak, co sobotę, tak.
Okay.
Tego odcinka jeszcze nie widziałem dzisiejszego, dopiero sobie obejrzymy, ale jestem po tych pierwszych trzech i na razie jest dobrze.
Okej. Okay. No ja nie jestem na przykład zachwycony z kolei Dragon Ball Daimon na razie. Znaczy jest...
Nie widzę, że są bardzo spolaryzowane opinie, bo na przykład w sieci czytam, że ludziom się bardzo podoba, że czuć ducha tego oryginalnego, nawet nie Zetki, chociaż też, ale tego oryginalnego Dragon Balla, kiedy Goku był młody. I w sumie ciężko się z tym nie zgodzić tak poprawdzie.
Tak, ale wiesz co, mnie trochę jakby po prostu, wiesz, mam wrażenie, że po prostu ta kwestia, żeby zmniejszyć tych wszystkich bohaterów, to tylko po to, żeby rysować wszystkich jako chibi, co nie? Takie, trochę na takiej
to
zasadzie.
Trochę tak, bo to się sprzedaje, po drugiej stronie, z drugiej strony to jest cute i kawaii w ogóle, tak. No to wiadomo,
ogólnie
nie?
Ogólnie mam wrażenie, że seria prawdopodobnie będzie do dużo młodszego odbiorcy.
No jest, na razie przynajmniej tak. Jest, dopóki nie doszło do jakichś ultrakrwawych walk, bo no, na razie nie. W każdym razie ciężko jest mi się przyzwyczaić do, nawet nie do designu postaci, tylko na przykład ciężko jest mi się przyzwyczaić do głosu Piccolo na przykład, czy Vegety, którzy nie są w tych swoich normalnych wersjach, bo tam chyba wszyscy mają pozmieniane głosy oprócz Goku, bo wiadomo, Goku ma zawsze ten sam.
Tak.
Piskliwy głos tej samej aktorki głosowej. Nie jest to jakiś zarzut, bardzo lubię. I chyba jedyną postacią, do której ciężko się przyzwyczaić designowo,
Mutant Roshi.
To jest, tak, to jest Mutant Roshi, czyli genialny żółw. Ultra ciężko, bo gość wygląda dosłownie jak Krillin, tylko ze skorupą
i
na plecach.
Jest, troszeczkę.
I z okularami, tak. I z dziebką wyższy.
Ale twarz ma jak zdjął okulary, jak Saitama.
No tak, to prawda.
Dosłownie tak wzięli, kurde, wygląda jak Saitama. Rozwala mnie też to właśnie, że w sumie to jest jedyna osoba, która zyskała na tym.
Tak, to prawda, bo reszta, wiesz, tam mają jakieś problemy z balansem podczas latania. Goku nie może tam, wiesz, trafić w przeciwnika, jak go uderza, więc poleciał po kijek. A tutaj stary się cieszy, bo może sobie na dupeczki iść na przykład, nie?
Jako dzieciak w sumie.
Na przykład, jako dzieciak.
No, ogólnie to no, tak na razie nie mam jakichś bardzo pozytywnych myśli na ten temat. Po prostu nic się nie dzieje w sumie.
To znaczy nic się na razie nie dzieje. Na razie jest powiedzmy takie przygotowanie do głównego questa, jak oni tam będą podróżować do tego Daima Realm, czyli tego wymiaru demonów. To już zdaje się w przyszłym tygodniu. Oczywiście Vegeta został zepchnięty na dalszy plan, znowu wkurzony, bo ktoś go zostawił gdzieś tam z kobietą i trzeba czekać na drugi statek. Trochę przykro, myślałem, że go znowu wcisną do tego głównego teamu, ale nie. I trochę jest vibe tego Majin Buu Saga. Myślę, że będzie jeszcze większe, jak dojdziemy do tego faktycznego wymiaru demonów. Na razie takie trochę pierdzenie w stołek, nic nie robienie, ale rozumiem, że to jest tylko chwilowe.
Ogólnie
ale
takie...
bardzo mi się podobał, bardzo ostatnia rzecz, która ci powiem jeszcze, ostatnia rzecz, która mi się bardzo podobała, jak ten główny zły, ten King Goma pyta Smoka, dobra, to dawaj mi te trzy życzenia, gdzie one są, nie? On mówi, nie, to tylko dla stałych bywalców, to nie dla was.
Wiesz, ale to tak, wiesz, lore zmienia, właśnie ta seria bardzo mocno miesza w tych wszystkich zasadach, które były kiedyś, i nagle wszystko jest takie, bo mi się tak podoba, co nie troszeczkę, na takiej zasadzie, że to nie ma sensu w wielu aspektach.
Tak, czytam, co ten Smok mówi, tak, jak dla stałych bywalców. Przecież jak był upgrade cool, bo Dandy wskoczył jako Kami, to on zrobił także dla każdego, więc jak dla bywalców? Reszta ma jeden. Aha, no dobra, okej, okay, no
tak,
dobra.
Dandy
no luz,
też jest jakby totalnym bobasem tutaj nagle.
Trochę tak, no teraz sobie posysa paluszek, także no
temu
właśnie
Misterowi
tak.
Popo zniknął turban i ma drogi teraz.
Tak, ma dwa rogi, widać, że jest też demonem, no nie wiedzieliśmy tego wcześniej najwidoczniej, to teraz już wiemy.
Ogólnie to takie, dalej mi jakby nie przekonuje mnie to zmienianie w dzieci, dalej mam taki vibe trochę, to może będzie jak GT, tylko że zamiast
no weź.
Latania...
Ja już płakałem w tamtym tygodniu, po tym naszym ostatnim odcinku, że mam vibe GT. Teraz się trochę poprawiło, jeśli chodzi o klimat i atmosferę, więc myślę, że będzie okej. Okay, no i ten koleś, co przyleciał dzisiaj, Glorio,
no.
Ma ultra vibe Future Trunksa, ma, jak słowo
no,
daje,
to jest
naprawdę.
Vibe typu facet z pistoletem, bo przed jakby odejściem, to jeszcze Toriyama lubiał różne rzeczy typu historię właśnie nagle do Dragon Balla wsadzać ludzi z pistoletami, co miało tak średni... Powiem szczerze, ogólnie nie pasowało do serii i tak jak nie pasowało wcześniej, tak dalej mam wrażenie, że nie pasuje po prostu dawanie jakby różnych dziwnych bohaterów z gnatami do Dragon Balla, więc...
No trochę tak.
Ogólnie to nie mam jakiegoś takiego parcia na tą serię, jakby powiem szczerze, może bym ją rzucił w rzeczywistości, ale na razie chcę jeszcze zobaczyć, jak to się rozwinie.
Ja daję szansę, dobrze mi się to ogląda, bo nie powiem, ja się dobrze przy tym bawię. Może nie świetnie, ale dobrze się przy tym bawię. I może jedyne, co mi zazgrzytało dzisiaj, to by był Baby Trunks i Baby Goten, którzy porozumiewają się ze sobą telepatycznie.
Tak.
Taki, na jakiej zasadzie to działa? Niech mi ktoś to wytłumaczy, ale okej.
Okay. Mało tego, porozmawiają się ze sobą telepatycznie, ale zachowują się jak te...
Jak dzieci, jak bobasy tak. Po prostu, więc nie? Bez kitu.
Ogólnie to takie dziwne i niespójne troszeczkę, co nie? Jeżeli chodzi o zasady tego wszystkiego. No okej. Okay.
Dlatego, tak jak powiedziałeś, to jest po prostu do młodszego widza, który nie będzie się czepiał, tak. że lorowo, czy nie wiem, mocowo mu coś nie pasuje, że tak powiem. Tak.
No dobrze, przejdźmy do Vox Machiny, która ma już jest tak w 3/4 rzeczywistości.
No tak, w przyszły tydzień to już finał
tak,
jest.
Finał. Mieliśmy w sumie taki mini finał w tym tygodniu.
No właśnie chciałem to powiedzieć, bo było rozprawienie się z głównym bossem, po czym się okazało, że to nie był główny boss.
Tak, to dostałeś mini bossa. A może w rzeczywistości to jest, wiesz, wszystko przygotowane po to, żeby następny sezon zrobić.
Znaczy, no tak, no na pewno będzie jeszcze jeden sezon, to na bank, raczej 100%.
Przynajmniej, wiesz, ten jeden odcinek z walką był faktycznie bardzo dobry.
Znaczy, uważam, że ten pierwszy odcinek, nie będę spoilerował, gdzie kto umiera, ale no jest ten odcinek. Był też dobry, trochę zaskoczenia, znaczy wiedziałem, że to będzie, bo było to też w kampanii, ale no mimo wszystko trochę zaskoczenia to było.
Znaczy,
było
ja jestem zdania, że sama scena nie jest dobra. Bo mam problem taki, że nagle, wiesz, wszystko się robi głupie i później i musi zginąć, bo zginął, co nie? Na takiej trochę zasadzie.
To znaczy trochę tak i trochę nie.
Znaczy scena, w której po prostu zabierają gościa do jaskini i w jaskini jest praktycznie, wiesz, dopowiem tak...
Znaczy no jest sam przeciwko innym po prostu, nie?
Tak, a reszta jakby też... To zresztą będę miał... Wiesz co, możemy też pogadać o Bleachu, bo mam podobny zarzut. Wiesz, ogólnie tutaj mam takie wrażenie, że nagle, wiesz, bo musi się coś stać, więc wszystko jakby pewna grupa ludzi zostaje jakby unieszkodliwiona w głupi sposób, moim zdaniem. To działanie tego, co tam się stało, jest dłuższe niż być powinno, przez co wygląda to głupio troszeczkę. Co nie?
No, trochę tak.
I podobny mam problem z Bleachem, gdzie super, wszyscy stoją, i nic nie robią, jak główny bohater robi coś durnego, co nie?
No tak, to prawda.
I teraz rozumiem, dlaczego mówili ludzie, że końcówka Bleacha jest głupia, bo to było głupie, co się tam stało.
To znaczy, no tak jak powiedziałem, ten ostatni, jakby to powiedzieć, ostatnie chaptery tego ostatniego arku, no to jest ostatnio, tak jak mówiłem, to jest porównywanie, kto ma dłuższą fujarę tak naprawdę.
I ogólnie, wiesz, jakby... To, co tam, jak mówię, tutaj takie porównywalne, bo w Vox Machinie też takie, o cholera jasna, bo no wiem, że się musiało tutaj to tak stać, okej, okay, bo to wtedy ma payoff te wcześniejsze głupie rzeczy, ale moim zdaniem to nie działa, bo on jednak powinien zniknąć jednak, mieć to samo tylko w tym głównym pojedynku, a nie przed nim, co nie? Bo tak to miałeś postać, która w sumie umarła na sidequestie.
No... Zasadniczo tak.
Umarła na sidequestie i w sumie jakby przez to ta główna walka jest gorsza. Nie? Kiedy to wszystko to znaczy... mogło się w rzeczywistości wydarzyć w tej jednej głównej walce, bo nie widziałem przeszkody na to, żeby to samo, po prostu ta scena wydarzyła się tam. Ten osobny moment jest niepotrzebny troszeczkę. Podobnie, wiesz, jakby to, że Scanlan nie jest akurat w tym momencie tam, też jest takie naciągane mocno, co nie?
Trochę tak, bo on koniec końców nic z sidequestem swoim nie osiągnął po prostu.
Tak, nie dość, że nic nie osiągnął, to jeszcze tutaj skiepściło się i w rzeczywistości, wiesz, jakby go nie było podczas tej ostatecznej walki, to było bardziej interesujące, co nie?
To prawda.
I tym bardziej, że teraz jeszcze jest też ze Scanlanem niewiadoma wielka, więc zobaczymy, co tam oni zrobią. Na razie to mówię, dla mnie ten sezon to tak średnio. Znaczy, ma dobre momenty, ale one nie wymazują tych wcześniejszych różnych potyczek fabularnych. I to jest, wiesz, to jest wynika, tak jak rozmawialiśmy, z tego, że to była kampania i są rzeczy, które nie są zaplanowane jakby fabularnie, bo są odgrywane najzwyczajniej w świecie.
No
i
tak.
To czasami nie działa jako historia taka, wiesz.
To znaczy, no tam dalej są na przykład te metażarty, które mi na przykład osobiście nie leżą, bo one przez telefonie działają, a wrzucanie ich jako smaczek. Jak było patologicznie, to dla mnie to jest
tak.
No ja spoko, ja rozumiem, no to jest trzeci sezon, już nie musicie mi przypominać, że to była kampania. Ja wiem, oglądałem całą w porząsiu, ale jeszcze jedna rzecz, żeby ciebie zdenerwować, albo
tym
całą
resztę. Tym bardziej, że Squallu, jak spojrzysz na Vox, jak spojrzysz na ten moment, kiedy tam jest już właśnie walka to one znikają i ten serial się robi automatycznie lepszy.
No tak.
No.
W każdym razie, tam będzie jeszcze jedna rzecz, która nie będzie chyba leżała w większości ludzi, bo jak to się mówi, zabijasz bohatera nie po to, żeby go za chwilę przywrócić do życia, no to będzie rytuał tak zwany wielkoprzywróceniowy, który powiedzie się sukcesem oczywiście. Okay. W sensie wyjdzie. Więc to nie jest żadna jakaś dalekosiężna decyzja czy sytuacja, która nie będzie miała, od której nie będzie odwrotu, że tak powiem. To będzie odwrócone.
Wiesz co, ja się spodziewałem, bo podejrzewam, że będzie też to miało związek z tą postacią, która jakby z tą babką, którą tam ten... I to, tym paktem ogólnie, który ona zawarła, bo nawet się zaświeciło tam. Ogólnie to, wiesz, jakby też jest kwestia taka, że te postacie czasami dreptają trochę w miejscu, bo masz Spike teraz też taki jakby moment, kiedy o, już odnalazłam siebie i tak dalej. Nie, jednak nie. Znowu jest ten sam story arc z nią po raz kolejny.
Trochę prawda.
I to jest takie, to jest już takie, przecież my już to przerabialiśmy. Po co to jeszcze raz drążyć? Trochę bez sensu.
Dlaczego nie zmienia to faktu, że mi się to dalej dobrze ogląda, bo to jest w dalszym ciągu bardzo dobry serial animowany, no tylko ma ten jeden mankament, że to, co działa przy stole, nie zawsze działa w wersji fabularnej po prostu.
Jakby, o ile to na przykład działało mi w poprzednim sezonie dużo lepiej, to w tym sezonie to jakby po prostu trzeba było troszeczkę zmodyfikować, żeby miało więcej sensu fabularnego. No.
Tutaj moim głównym zarzutem jest to, że to trochę jak do Marvela przytyk. Jak robisz scenę jakąś dramatyczną, czy budujesz napięcie, to nie rozładowujesz jej 3 minuty później durnym żartem
Tak, dokładnie. Jakby to jest też bardzo duży problem. No. Dobrze, wiesz co, tak jeszcze mówimy o tym, omówiliśmy o Bleachu, wspomnieliśmy, że wiesz, ja też jakby jeszcze z tego tygodnia odcinka najnowszego nie oglądałem, ale w poprzednim jakby wiesz, też była takie duże, o, patrzcie, co się stało. Tylko, że
Tak.
Raz, wyszło dość płasko, moim zdaniem. Dwa, jakby ten wielki, to wielkie objawienie i właśnie ten moment, w którym to się stało, to był taki... To nie jest to wielkie objawienie, to jest głupie, po prostu.
To znaczy, ja zawsze uważam, że... No nie będę się tutaj akurat cyrtolił. Uważam, że pokazanie tego Spirit Kinga, czy tego Króla Dusz, czy Króla Duchów, nazwij sobie jak chcesz, to jest... Po angielsku jest takie ładne słowo anticlimactic. To jest tak. Zawód po całości.
Ale nawet co tam się stało później, bo tam wiesz, jest ten moment, kiedy ten Yuha Vak, wiesz, bierze i tam przejmuje kontrolę, co nie?
Nad Ichigo, no bo Ichigo jest wszystkim. On jest 5 osobami w jednej tak naprawdę, nie? Bo on jest człowiekiem hollowem, Vizardem, Quincym. I Soul Reaperem, nie? Z 5 w jednym. Więc tak naprawdę okazuje się, że to był jeden wielki grand plan, grand scheme, planowany od 1000 lat, no okej, dobra, w porządku.
Nie klei się to kompletnie.
Nie kupuję tego w ogóle, ale jestem przyzwyczajony do tego, bo to jest anime i ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, więc jestem przyzwyczajony. Nie będę tego orał, czy nie będę tego, nie wiem, tłuk badylem, ja wiem. Jest to głupie, też mi się to nie podobało, no ale... Musi być jakiś wykręt, dla którego, albo inaczej, z którego powodu główny zły ma tyle mocy, ile ma w danym momencie.
Wiesz, to śmieszy mnie to, że w sumie przyszedł z kumplami i w sumie tylko ta. Yoruichi coś zrobiła, a w sumie cała reszta tak...
No stoi i patrzy,
stoi i patrzy. W sumie, wiesz, mnie rozwala właśnie to, że stoi i patrzy i nawet, wiesz, nie zaatakowali z nim głównego złego, jakby nie próbowali go powstrzymać później w tym, co tam się stało i to jest takie... Po cholerę oni tam stoją i patrzą, wiesz...
Trochę tak. Renia wrzuciła takim fajnym tekstem w trakcie, oglądaliśmy, że no jest tam Orihime, przecież mogłaby go uleczyć. 3 sekundy później Orihime poszła i go uleczyła, nie?
Tak. Mało tego, mogłaby go uleczyć, bam. Wszyscy mogli, jakby się wszyscy na niego rzucili, to by mieli więcej szans, co nie? Jakby trafienia. No tak. A tu tylko w sumie jeden gość przyszedł, wali go z miecza i w sumie ten mówi, a to nie obudziłem
to
jeszcze swojej prawdziwej mocy.
I go pokazał swoją nową Getsugę, tym razem nie tęszą, tym razem była podwójna, taka gwiazdkowa, gwiazdkowo-krzyżowa. To znaczy, żeby nie była, ja się nie czepiam. Ja naprawdę jestem ultra fanem Bleacha, uważam, że to jest jeden z lepszych tasiemców, tylko nie ma co się okłamywać. Walki w Bleachu są zawsze na zasadzie jest zły, przychodzi, tłucze Ichigo, po czym Ichigo ma chwilę treningu, przeskakuje go power levelem, pokazuje nową formę i kończy się na tym, że główny zły dostaje łomot.
Tak, zawsze jest ten sam schemat. Tak, albo tak jak teraz, miałeś wielki trening i nic z tego, nie ma po prostu.
To
ja
znaczy,
i tak jestem
no nie,
super
no
silny.
To znaczy będzie, bo i ci go nie pokazujesz
no
w ostatniej
tak,
formie
przecież jeszcze
swojej.
Nie wziął Bankaja, nie zrobił.
No,
więc,
także ten Bankaj jest potężny bardzo ogólnie
tak,
rzecz biorąc.
Więc ja tak myślę sobie, no tak, ten tutaj pokazuje swoją ostateczną formę, a jeszcze Ichigo właśnie nie miał Bankaja, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Bo to będzie takie, wiesz, Ichigo się parę razy zdziwi, dostanie tam po pysku 3 razy, po czym stwierdzi do Ichabaha, że a, okej, okay, to już wszystko, tak? Dobra, to teraz moja kolej.
No, ogólnie to jest kwestia taka, że czuć już, że tutaj autor dostał ultimatum, że musisz to skończyć. I po prostu tak, seria będzie się kończyła, bo mało tego jeszcze pewnie zobaczymy ma wszystkich tych generałów już z nowymi wersjami swoich Bankai i tak dalej, tak
znaczy,
podobne.
Myślę, że tak. Myślę, że tak.
Dobrze, przejdźmy dalej do Pingwina, który miał 4. odcinek, już jesteśmy w połowie sezonu.
Tak.
I był to odcinek taki na zasadzie pokażmy...
Ultrakrypny.
Tak, pokażmy
znaczy,
backstory,
on był retrospektywny, ja nie jestem wielkim fanem robienia retrospektywnych odcinków.
Tym bardziej, że to można było ukrócić do paru zdań w rzeczywistości, miało może nawet większe, wiesz, pokazać ten jakby ją wcześniej i może ukrócić to później do paru zdań, że wzięli mnie do karka
tak.
I tyle. Bo wcale to nie jest jakoś, jakby to jest na tyle silne, że pokazuje ci o, Arkham jest dziwne, co nie straszne i tak dalej.
Ja nie wiem, czy lepiej by nie zadziałało po prostu, nie wiem, taka, nie wiem jak to powiedzieć, scena na zasadzie flashbacków, tam 30 sekund, że widzimy jak on tam torturują, tłuką, wstrzykują coś tam, podają elektrostrząsą, 30 sekund i ty byłbyś w stanie sobie wywnioskować, że aha, to tam nie za fajnie miała, tam mi chyba coś się z głową
tak,
zrobiło ogólnie.
Przede wszystkim wiesz...
Ja nie potrzebuję 40 minut łopatologicznego tłumaczenia mi, że biedna tam była w tym
wiesz,
więzieniu,
przynajmniej
straszne.
Przynajmniej dobre jest o tyle, że dowiadujemy się jaka była przed i że to ją faktycznie mocno zmieniło.
No tak.
I ostatnia...
Trochę miałem vibe jokerowy na ostatniej scenie,
ale
naprawdę.
Ostatnia scena odcinka była ogólnie moim zdaniem bardzo dobra. Wiesz, bo pokazuje, wiesz, jakby właśnie tą zmianę i to, że no to teraz, wiesz, nie ma już nic dobrego, co nie, na takiej zasadzie.
No tak, i dlatego mówię, że trochę mam jokerowy vibe tej sceny tak naprawdę, bo ona tak sobie lata w tej masce gazowej, wszyscy tam umierają na końcu, a ona sobie tam radośnie biega, prawie że tańczy ogólnie
tak.
Rzecz biorąc.
Ogólnie wiesz co, to jest wciąż dobre, tylko nie wiem, wiesz co, jakby odciąga mi od głównego wątku fabularnego i nie wiem, czy to było potrzeba aż całego odcinka na to wszystko.
Trochę tak.
Taki mam wniosek po tym i pytanie, ile jeszcze tego pingwina w pingwinie będzie w rzeczywistości.
A zobaczymy. No nie wiem, no dobrze się to ogląda, tylko sam odcinek... retrospektywny nie był potrzebny, uważam.
Dobrze, no to lecimy dalej, bo to tyle w tym tygodniu, jeżeli chodzi o rzeczy obejrzane. I przejdźmy do newsów, gdzie mamy informację, że nowy Joker, ten z głupim tytułem, wleci na WOT już w październiku, czyli będzie można sobie go wynająć na wodzie.
Tak, to znaczy no już na Amazonie, pewnie jakimś tam czymś innym 29 października.
Tak.
Więc błyskawiczna premiera, jeszcze chyba nigdy nie było tak szybkiej premiery na VOD, bo tutaj mamy 25 dni od premiery i już jest na VOD.
Tak, trzeba zarobić, póki jeszcze ktokolwiek o tym pamięta i jest chęć ludzi z ciekawości chociażby, żeby to obejrzeć, bo jakby w kinie to,
jest teoria, że jest teoria spiskowa, że ponoć Todd Phillips specjalnie ten film zrobił tak, żeby zagrać na nosie wszystkim, że ten film miał być żartem z wszystkich widzów. A ja mam takie, to zajebiście, tylko że tak czy siak nic nie wyszło z tego.
Zrobiłem żart, żeby... Wydałem pieniądze w momencie, kiedy studio jest na skraju upadłości, żeby zrobić sobie żart po prostu ze wszystkich.
No.
Tak,
no
po tak. Powodzenia w przyszłym, jakby w przyszłej pracy. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał zatrudnić, jeżeli by był taki, jeżeli taka teoria była prawdziwa w rzeczywistości. No.
No.
Bo tutaj akurat na marnotrawienie pieniędzy to Warner nie ma miejsca. Nie ma po prostu
no nie. Znaczy ja myślę,
tutaj.
Że myślę, że nie będzie już raczej chęci współpracy w najbliższych latach z Todem Phillipsem, przynajmniej od strony Warnera.
Tak. Jak już jesteśmy przy Warnerze, to też James Gunn zaprezentował nowego członka załogi, a mianowicie psa Krypto z Supermanem. I tam, wiesz, też było
I
takie...
Cały ten kadr wygląda gównianie
ogólnie
rzecz biorąc.
Ogólnie, wiesz, zauważyłem jedno. Oni idą bardzo w nowe DC. Co nie, czyli w to ten Rebirth, Nie wiem, na jakim etapie teraz to się nazywa.
No ale ten film miał być przecież ponoć wzorowany turbo na All Star Superman.
A tutaj właśnie wychodzi, wiesz, no tak, może być wzorowany na All Star Superman, tylko All Star Superman na końcu nie przeżywa. Więc to było dziwne, jakby to było mocno tak wzorowane. Ogólnie to, wiesz, to mam też problem z tym, że w sumie dowiadujemy się coraz więcej, jest coraz więcej elementów tego lore Supermana tam wrzuconych, między innymi właśnie ten krypto. I nie jest to tak stopniowo nam podawane, tylko na takiej zasadzie masz wiadro.
Wiadro
po prostu tutaj z lore Supermana i ciesz się, bo dostajesz wszystko naraz. I to niekoniecznie mi pasuje, bo już to nieraz widzieliśmy i to bardzo rzadko się zdarza. Wiesz, nawet jak nie mieliśmy origin story w przypadku Spidermana, prawda?
Ale to jest taki origin story, który każdy zna, ale nie trzeba go wałkować 1000 razy.
To nie chodzi o to, ale wiesz, nawet jak nie mieliśmy tego origin story, to przynajmniej ten pierwszy film nowy wprowadzał cię w jakoś w tą postać i nie dawał też wszystkiego naraz, tylko takie pojedyncze elementy, co nie? Nagle nie miałeś od razu Sinister Six, co nie? Tylko miałeś tylko i wyłącznie Vulture'a w tym filmie pierwszym.
No owszem.
Stąd wiesz, że tutaj się trochę boję, że troszeczkę za dużo w tym filmie. Zresztą to mam podobny trochę problem z komiksami współczesnymi z Batmanem, gdzie wiesz, on dostaje praktycznie od razu całe Bat Family i tam są wszyscy i trochę to rozmywa znowu, kim jest Batman, bo Batman nie jest już ten nagle detektywem, tylko jest wszystkim znowu.
No to jest mentor, ojciec, detektyw, superbohater, członek Justice League, w ogóle najlepszy detektyw na świecie, on jest wszystkim w jednym.
Wszystkim. I wiesz, i tutaj mam wrażenie, że podobny problem będzie z Supermanem, że DC trochę nie rozumie, że jak chce wprowadzić... To wiesz, to tak jak masz teraz te Ultimate'y...
Bo ja, sorry, ci przerwę, tam... Przypominam, że tam jeszcze ma być Supergirl w ogóle.
Więc dostajesz taki po prostu gigantyczny worek ze wszystkim i mam wrażenie, że to będzie ciężko opanować, żeby to był dobry film.
Ostatnio miałem dyskusję w internecie na temat tego filmu właśnie po tym kadrze, gdzie sobie siedzi Superman z tym krypto, który zresztą nie wygląda jak krypto, ale dobra, whatever.
Nie, no zależy, która wersja, bo tych wersji krypto jest parę. To jest nowa wersja, to jest ta wersja oficjalna z teraz, co nie z dziś.
Ja wiem, i chodzi tego starego, ten stary był fajniejszy. Ale dobra, oni siedzą sobie i na tle jest ziemia, i on tak, kurde, ta ziemia wygląda jak jakiś cienki plakat słabej jakości. Kto to robił w ogóle? To jest straszne. I miałem właśnie rozmowę na temat z kilkorgiem ludzi.
To jest promo zdjęcie, to nie jest nic z filmu.
Nieważne,
no.
To można było to zrobić lepiej. W każdym razie, dobra, już pomijając to, miałem taką krótką rozmowę na ten temat z ludźmi w internecie. Ludzie piszą, że in Gun we trust. No ale jak to może ci się nie podobać, bo to Gun przecież robi, Gunowi trzeba dać szansę. A ja mam takie, kurde, człowieku, daję szansę DC, temu studiu, DC i Warnerowi od 15 lat i oni cały czas mnie zawodzą. Tam był jeden dobry film na krzyż, to był to nowy Suicide Squad.
Pierwszy.
Faktycznie, to dwa. No. Był nowy pierwszy Shazam i ten nowy Suicide Squad od Gunna, który i tak ponownie zarobił jakichś wielkich pieniędzy. Okej, był faktycznie w porządku. Ale mam takie, kurde, koniec z dawaniem szans temu studiu. Koniec z ciągłym, podawaniem dłoni i mówieniem, że dobra, ja przymrużę oko, może następnym razem będzie lepiej.
Dla mnie to jest właśnie że w tej chwili muszą mi już ludzie, ale to nie tylko jakby DC, muszę po prostu dostać dowód, że to będzie dobry film i tyle. Nie wierzę już na słowo.
Już nawet po Marvelu zaczynam ciskać, serio, już nawet po Marvelu zaczynam cisnąć od jakiegoś czasu. Wcale się z tym nie kryję, bo była masa rzeczy, które mi się nie podobała. Nie podobało mi się Eternals, nie podobał mi się ten zwiastun nowego Kapitana Ameryki. Nie mówię, że jest zły, ale nie jest też jakiś super dobry. Zresztą on się nie zapowiada też wcale jakoś fantastycznie. Także było sporo rzeczy, które mi się wcale nie podobały jakieś specjalnie. Nie podobała mi się też Miss Marvel jako serial. Także uważam, że i u jednych, i u drugich są rzeczy, nad którymi trzeba pracować. I mam tak trochę dość z dawaniem szans. Najlepiej by było, gdyby rzeczy były robione tak jak ta Agata, gdzie nie było wiadomo, dużo wiadomo, że powstaje, trochę było beki, że tam ciągle się zmieniał tytuł, potem się okazało, że to był trik marketingowy, ale nikt się nie spodziewał, że z tego coś dobrego wyjdzie, a teraz się okazuje, że wszyscy tam plany piszą i że to się sprzedaje w jakichś, nie wiem, w obłędnych ilościach, są ludzie, którzy to oglądają, naprawdę. Bo ostatnio Agata pobiła rekord, że to jest najczęściej oglądany serial Marvela w ogóle od kiedy powstał. Także czemu nie można robić tak? Czemu nie można, nie wiem, zmniejszyć tej ilości marketingu, żeby ludzie mniej wiedzieli? Bo potem jest ten balonik sztucznie pompowany i ludzie są ludzie czują się zawiedzeni po prostu. Wiesz, co mi chodzi?
Wiesz, to jest też kwestia taka, że jak sobie przypominam, jak było jeszcze do niedawna, to wiesz, te studia w sumie cokolwiek nie wypuściły, to w sumie nawet te największe gnioty zarabiały duże pieniądze.
No właśnie o tym mówię, nie? Nie, że teraz
nie ma już po prostu, jakby już sobie napsuliście dobrą wolę ludzi i teraz trzeba faktycznie popracować, żeby to wszystko działało. No.
Podobna sytuacja jest teraz z tym Venomem nowym, który wychodzi w przyszłym tygodniu, w piątek, tak. 25. My idziemy w sobotę 26 na niego. I teraz tak, czytałem ostatnio, wcale nie tajne, bo to już poszło publicznie, że analitycy finansowi przewidują, że ten film będzie miał mniejsze otwarcie niż zakładano, a nasrano do internetu tych TV spotów, trailerów, zapowiedzi, plakatów, Bóg wie czego, tak jak w najlepszych czasach Marvela, kiedy co tydzień była nowa zapowiedź czegoś tam. Ale dziwne.
Dobrze.
Ludzie zdążyli zobaczyć cały film w zapowiedziach.
No. Za to mnie cieszy z kolei, że Invincible wraca dużo wcześniej niż nam się wydawało. Bo to już prawda. 6 lutego powróci serial.
Jakoś tak szybko ten powrót poszedł, tak szczerze mówiąc.
Wiesz, mieliśmy ten poprzedni sezon z tą przerwą, gdzie coś czekało się. Tym razem tego nie będzie.
Tam chyba czekaliśmy od lutego do kwietnia chyba z tą przerwą, szczerze mówiąc.
Ja nawet straciłem rachubę i tak tych chwila, to ten serial wraca po przerwie, czy to faktycznie trzeci sezon? I tak, a nie, przecież ten drugi sezon się skończył. I tak trochę, wiesz, też mi jakby to w głowie zamieszało wszystko. No, powiem tak, jakby też mam takie déjà vu, jeżeli chodzi o ten trailer, który dostaliśmy, bo to już chyba było.
To znaczy, to był taki pogadankowy taki trailer, bardzo mocny.
No i mam wrażenie, że tam trochę 3D poużywano, żeby był tańszy.
Nie wiem, ale w każdym razie dobrze mi się to oglądało i czekam, bo zapowiada się ultra kwawy sezon, tak
szczerze mówiąc.
Poprzedni
był dobry, więc dlaczego następny ma być słaby? I raczej trzymam kciuki, że Invincible powróci... jakby w pełnej krasie i ten kolejny sezon będzie też bardzo dobrą animacją.
Dokładnie tak.
Za to przerwę dostaje One Piece, który jest wstrzymany do 2025 do kwietnia.
Tak, czyli mamy ponad pół roku, ponad 7 miesięcy przerwy.
Tak, bo zbyt blisko stali się, jakby zbliżyli się zbyt blisko do mangi,
do mangi.
Tak, i trzeba zrobić przerwę, bo no, powiem tak, no, jakby to jest ongoing, jakby to jest jeden z niewielu seriali, który był robiony na bieżąco cały czas. I tam już od jakiegoś czasu był problem taki, że oni są praktycznie na mandze, non-stop.
No tak, no w przyszłym roku, z tego co wiem, to w ogóle ma się całościowo skończyć, chyba że to się znowu zmieniło.
Więc no tutaj jakby ta przerwa jest jak najbardziej potrzebna, no tym bardziej, że manga też dostaje miesiąc przerwy, jakby sama w sobie praktycznie. Więc to tym bardziej jakby to już by na bieżąco było teraz, już w tym momencie.
No, w zamian będziemy dostawać przez 7 miesięcy Fishman Island Arc wersji zremasterowanej.
No chyba tak, jakby ja czekam bardziej na całość, po prostu na tą nową adaptację niż na, wiesz, jakieś takie oglądanie środka gdzieś troszeczkę.
Znaczy to jest zaraz po tym timeskipie, ten pierwszy arc.
I to jest znowu, to jest, wiesz, no jakby po co mi remaster czegoś, co już widziałem dawno temu i w sumie jakby nie daje mi, jakby nie wiem, nie jest to skrócone, nie jest jakoś ulepszone chyba w żaden sposób, więc...
Nie, on będzie skrócony. Z tego co wiem, on ma być skrócony. Właśnie tak, czytałem, że ma być skrócony. Plus to jest taka zajawka dla ludzi, którzy by się faktycznie skusili na One Piece'a. Bo to im daje czas na nadrobienie tego, co już jest.
Myślę jednak, że ludzie bardziej czekają na ten remake niż na oglądanie...
No nieważne, macie w każdym razie 7 miesięcy na nadrobienie 25 lat One Piece'a.
No i dowiedzieliśmy się też, że drugi ten film z Władcą Pierścieni, który zapowiedzieli, to nie jest podzielony Gollum na dwa, czyli ten film o Gollumie nie będzie miał dwóch części, tylko będzie jeden film i po prostu jest jakiś jeszcze jeden film z Władcą Pierścieni w świecie Władcy Pierścieni, w Śródziemiu, przygotowaniach w Warnerze, więc...
Ciul to wie, tak mnie to obchodzi w tym momencie, że w ogóle, jakby to, znaczy obejrzę, ale...
Znaczy,
no,
lepsze to niż robienie, niż wyciąganie tego dziwnego pomysłu z filmem o Gollumie.
Znaczy, to jest prawda, no ostatnio żeśmy narzekali, że jak można dzielić ten film na dwa, no to będzie bieganie po Śródziemiu za... zmutowanym hobbitem, tak
więc tutaj
naprawdę.
Takie sprostowanie, co się w rzeczywistości dzieje tam. Czyli nie wiemy nic, ale wiemy, że nie tak jak myśleliśmy. No. Duna część trzecia z kolei w kinach w 2026, gdzie nawet tak, tam reżyser był zaskoczony, że już zaczął pracę.
To znaczy on tam udzielił wywiadu ostatnio, przypomnijmy, że reżyser to jest Denis Villeneuve, jeśli się nie mylę.
Tak, Villeneuve, jak się czyta.
Ja nie wiem, jak się wymawia jego nazwisko, przepraszam, jeśli popsułem. Także on to mówił, że po premierze części drugiej bardzo chciał zaszyć się w lesie i odpocząć i wrócić do tego projektu dużo później, ale powiedział, że las mu nie przypasował, nie był w stanie wytrzymać długo, więc wraca za kamerę i film będzie w 2026. Ma się dziać 13 lat po wydarzeniach z dwójki i to będzie zamknięcie całej trylogii Paula Atreydy.
No i mamy też niespodziewany sequel Karate Kida, który dostał już na plakat, wiesz, no ja o tym w ogóle zapomniałem. Nie jest to sequel taki, jakby ludzie pewnie myśleli, czyli niezwiązany z Cobra Kai i tak dalej.
Może zacznijmy tak. Film nazywa się Karate Kid Legends i teraz tak. Tam wraca i Ralph Macchio, czyli Daniel LaRusso, i wraca Jackie Chan, czyli ten stary mistrz kung fu z tego filmu z 2010, gdzie grał z Jadenem Smithem, tak, czyli synem Willa Smitha.
Gdzie w sumie kung fu bardziej było, bardziej nie Karate Kid, kung fu to powinno się nazywać.
No kung fu, no nieważne, tam nieistotne. Także będziemy mieli dwóch teraz mistrzów karate i to będzie kontynuowało wątki z obu tych serii, plus wątki z Cobra Kai, bo Cobra Kai kończy się teraz w listopadzie, 5 ostatnich odcinków wychodzi finałowego sezonu, więc tak, to jest kontynuacja.
I ma sens, i wtedy ten tytuł tak, ma sens w rzeczywistości. No powiem tak, szczerze, jakby no, ja nie jestem wielkim fanem tego filmu z Jackie Chanem, niestety.
Ja też, nie?
Nie był aż tak ale dobry jak oryginały.
To znaczy nie był, ale sama postać była zagrana bardzo
dobrze. Wiesz, no ja lubię Jackie Chana w filmach ogólnie, wiesz, jakby w jego filmach akcji się wychowałem, więc jakby samego aktora bardzo lubię, ale no powiem szczerze, to nie był akurat jego najlepszy film. Powiedzmy to tak, jakby to już raczej schyłkowo-karierowy taki. No. I mamy też informacje odnośnie tego serialu God of War, który miał się pojawić, miał mieć pracę.
Od Amazona.
I coś tak przystopowało, że wszystko w sumie robią od
to
nowa.
To znaczy, to ja już tłumaczę. Tam były prace nad scenariuszem dla serialu God of War od Amazona i faktycznie napisano scenariusz tam chyba kilku od pierwszych odcinków, trzech czy czterech. I przeczytali to włodarze studia i włodarze studia stwierdzili, że to jest gówno, więc zwolniono scenarzystów i teraz są poszukiwania nowych scenarzystów, którzy napiszą scenariusz od zera.
Ogólnie wiesz, jakby nie wiem, czy mam wierzyć, powiem tak, włodarze studia Amazon nie zawsze mają dobry gust, powiedziałbym to tak. I pytanie jest na tyle, czy to faktycznie było słabe, czy może po prostu nie spełniało pewnych warunków wewnętrznych, ideologicznych i tak dalej studia i dlatego to zostało znaczy, przerobione na, że nie.
Do sieci poszła informacja, że nie spodobało się zarządzającym, więc zwolniono scenarzystów. To znaczy podejrzewam, że jedno i drugie. To znaczy nie spełniało pewnych wymogów, to jest raz, dwa, nie podobało im się, więc why not both? Tak,
wiesz,
też, tak powiem.
Gdzieś w 2022 była informacja na przykład, no bo też był Conan w przygotowaniu, co nie? I Conana wtedy skasowano, bo toxic masculinity za dużo było.
I z tego co wiem, to Red Sonja też była w przygotowaniu i coś tego nie widać.
Ta. Więc nikt nic nie wie, zobaczymy, wiesz, jak to wyjdzie i wtedy będziemy mogli mieć lepsze teorie na ten temat.
No w każdym razie, przy takim tempie pracy to doczekamy tego God of War'a może do 27. Nie, że mi się spieszy, tylko, no nie wiem, wolałbym wcześniej niż później. No,
w tym tempie to Kratos już trzeci Panteon będzie kończył.
No myślę, że tym razem do Egiptu tak skoczymy sobie.
No i mamy co to jest za nowy Vesemir w Wiedźminie? A od Netflixa w czwartym sezonie. Zmienili aktora?
Tak, nowy, tak, to znaczy nie wiadomo dlaczego będzie zmieniony aktor, który grał Vesemira, który wcześniej był idealnie zrobiony. No to teraz ten.
No teraz nie będzie. Nie idealnie zrobiony.
No to teraz już nie będzie. Będzie mniej idealny, a oprócz tego to Lambert i Cohen wracają w tych samych formach, w tych samych postaciach. No nie zapowiada się dobrze ten czwarty sezon. Ludzie już są turbo negatywnie nastawieni. Masa nie wróci, bo nie będzie Henryka. Ten Regis w wersji Lawrence Fishburne też nie wygląda za dobrze, więc no ludzie nie chcą ogólnie. I Netflix też tak jakoś specjalnie się nie spieszy z tymi materiałami promocyjnymi, ale dziwne. No i też była niedawna informacja, że Nilfgaard dostanie kolejny rework zbroi. No to no nie wiem, co mam ci powiedzieć. No nie zapowiadasz to dobrze. Nie chcesz tu zmienić pewnego łysego z brodą z YouTube'a, który robi 10 odcinków hejtowania czegokolwiek na podstawie jednego materiału, jednego materiału wideo, czy na podstawie jednego artykułu, bo nie o to chodzi. No nie zapowiada się to po prostu.
Wiesz,
dobrze. No,
my
nie
będziemy po prostu, my pojedziemy raz i później zostawimy, bo później nie będzie sensu już dalej jeździć.
Dokładnie tak,
chyba,
tak.
Że się pojawią nowe newsy w rodzaju, o dobra, to jednak będzie piąty sezon i wtedy to będziemy mogli znowu jeździć. Ogólnie wiesz...
To znaczy, no tam ma być pięć, piąty ma być ostatni.
No tak. Wiesz, mnie najbardziej właśnie śmieszy ten Regis, który jest bardzo dobrze odżywiony w porównaniu do swojego książkowego jakby pierowzoru.
Który paradoksalnie unikał odżywiania się tak z własnej woli.
Tak, a ten jest taki, tak wiesz, on po prostu pije do dna każdego, jak już pije.
No, ja bym powiedział, że nawet pije bez dna.
No ale wiesz co, za to mamy bardzo przyjemny news dla wszystkich fanów Finna Shiferba, bo serial wraca na Disney Plus. W przyszłym roku, w 2025. Wiesz, no, to jest jeden z lepszych seriali, jakie Disney miał ogólnie. I do tej pory zawsze pamiętam, wiesz, wszystkiego rodzaju muzyczki, które się tam pojawiały, typu to jest to spółka zło, Tundelsznyca.
Stary, ja dalej pamiętam piosenkę o Aglecie, czyli tak. O tym, co ma sznurówka na końcu, także no pamiętam.
Tak, to się dowiedziałeś w ogóle, że to się nazywa Aglet wtedy.
Tak, Aglet, dokładnie tak.
Wiesz, I cała masa dowcipów z Bonda z panem Dziobakiem.
No na przykład, tak, pan Dziobak oczywiście. Wiesz co, no powiem tak, nie czekam jakoś ostro, ale jak mam wybierać jakieś dzisiejsze dziwne, głupie kreskówki, a Finna Shiferba, to naprawdę wolę Finna Shiferba.
Miłe zaskoczenie, że Disney Plus to wraca, chociaż z tego co rozumiem, chyba tam nie będzie tej samej ekipy twórczej, więc...
To znaczy, wraca cała obsada głosowa w wersji amerykańskiej.
Ale wiesz, no mi chodzi bardziej o tam scenarzystów i ten, bo tam nie wiem, czy to...
A no to słuchaj, no Finna Shiferba wychodzili z 15 lat temu. Z lekką ręką.
Ogólnie, wiesz, jakby dobrze wspominam serial i mam nadzieję, że będzie dobre.
Ja też, mam dobre wspomnienia, to prawda.
No i dobrze, przejdźmy do Gaming Roomu, gdzie ty masz fizyczną wersję Tomb Raidera od jedynki do trójki. Czekaj, na co to? Na PS-kę czy na Switcha?
Ja mam na PS5.
Okej, na PS5 i już zaczynasz ogrywać, przypominać sobie te klasyki.
Tak, to znaczy ja sobie zacząłem od dwójki, bo jedynkę już przechodziłem tyle razy w różnych wersjach i w oryginale i w tej wersji, tam było anniversary na 20-lecie serii chyba, czy na 15-lecie, jakiś czas tak. Temu to było. Więc zacząłem od dwójki, bo jak mam znowu przychodzić ręce Midasa w jedynce, to chyba bym padem pierdyknął o telewizor. Nie dałbym rady po prostu.
Siedzisz i cię zamienia w złoto non-stop.
Tak, no nie dałbym rady. W każdym razie, dwójka, powiem tak, w ogóle to wygląda bardzo ładnie. To jest bardzo porządnie zrobiony remaster z dalej gównianym sterowaniem i z kamerą dalej gównianą. Lara jest tak sztywna, jak była, nic się nie zmieniło.
Wiesz, inna sprawa, że moim zdaniem ciężko tą grę było dostosować do bardziej współczesnego sterowania, bo ona jest zaprojektowana wokół tych bloków, wokół poruszania się, tak wiesz, takiego po siatce w rzeczywistości.
Boże, drogi, jak to strasznie boli. Powiem ci, jak trzeba podejść do każdej krawędzi milimetr tak. Do milimetra. Zrobić skok, bo jak nie, to umierasz głupią śmiercią, no to jest masakra. No dzisiaj to jest, znaczy te stare Tomb Raidery dzisiaj byłyby niegrywalne, to by ludzi po prostu doprowadzało do szewskiej pasji, do jakiejś palpitacji serca, serio.
No wiesz co, mnie nie dziwi troszeczkę, że jest tak zrobione, bo musi być po prostu. Jakby, wiesz, dobrze, że jest możliwość po prostu ogrania tego współcześnie bez jakichś tam... wygibasów sprzętowych, tylko jest dostępne na wszystkim.
Ale co ciekawe, można podczas gry przełączyć się na oryginalną szatę graficzną,
można?
Która boli
tak.
W oczy na maksa. Można.
No, wiesz, niektórzy lubią kwadraciki. Na przykład, wiesz co, w niektórych grach nawet powiedziałbym szczerze, te oryginalne takie właśnie kanciaste i pływające grafiki wyglądają fajnie i nostalgicznie i miło.
No tak, no to samo było w remasterze Diablo 2, że to można było się przywrócić na oryginalną grafikę.
Tak. No zresztą będę musiał sobie w to pograć, bo mam, a nie grałem jeszcze ten remaster.
Ale co, w Diablo?
Diablo,
czy,
Diablo,
czy
Diablo,
w...
Diablo, Diablo.
A, no to jakbyś chciał, to ja mogę zainstalować, możemy popykać razem, bo mam druida na 90 którymś poziomie z endgame'owym ekwipunkiem.
Tak. Ja z kolei sięgnąłem z powrotem po Yakuza 0 i się bawię naprawdę dobrze. Naprawdę? Wiesz co, Dawno nie miałem tak, że wciągnąłem się w fabułę i jednocześnie gameplay był mi bardzo pasował. I wiesz, jednocześnie tak, wiesz, wszystko grało. Bardzo mi się podoba to, jak tam jest świat zrobiony i to łażenie po sobie niewielkim wycinku miasta, czyli po tej dzielnicy Camarocho, mi się bardzo podoba, bo ono jest bardzo gęste, więc jest tam po prostu masa rzeczy do zrobienia. Wiesz, można sobie... Wiesz, teoretycznie, wiesz... Normalnie w grach to masz ten jeden sklep, w którym możesz kupić sobie jakieś tam apteczkę i cię uzdrawia. To tutaj każdy spożywczy i każda restauracja jest jak taki sklep, który cię uzdrawia. Tylko różni się to tym, że wszystko jest takie bardzo w świecie. Wszystko się wiąże z tym, że musisz wejść do środka, wziąć, pogadać z sprzedawcą, zamówić żarcie. Jak nie masz kasy, no to przykro mi, ale sobie nie odnowisz życia. I jakby ten świat jakby bardzo wciąga ogólnie w Jakuzie. Bardzo to fajnie działa. Okay. Nie spodziewałem się po prostu, że to, wiesz, tak będzie miało takie znaczenie, ale to, że możesz wejść sobie, że wiesz, jakby masz ten taki mały świat, w który jest bardzo gęsto upakowany i każdy ten sklep jest troszeczkę inny i wiesz, każdy ma troszeczkę inne rzeczy, to bardzo fajnie działa, taki, wiesz, niby nierealistyczny, a realistyczny jednocześnie, co nie? Jakby też miałem takiego mini-questa, gdzie tam dzieciakowi ukradli Dragon Questa, co nie, teoretycznie takiego, taką gierkę, która ma być Dragon Questem w tym świecie. I później tym Kiryu latasz za kolejnymi zbirami, któremu każdemu kolejnemu ktoś kradnie tą grę, co nie? I z tego miałem po prostu niezły ubaw. Ogólnie tak, główna historia jest bardzo poważna, a wszystko wokół raczej jest śmieszne i zabawne i raczej jest parodią po prostu takich questów właśnie RPGowych troszeczkę. Więc mnie nie dziwi na przykład, że siódemka, czyli to siódemka czy szóstka stała się RPGiem z tym resetem serii.
Wiesz co, nie pamiętam, bo to chyba siódemka.
To jest chyba siódemka.
Tak.
To jest siódemka, bo ona miała reset też na zachodzie i teraz się nazywa Like a Dragon, czyli tak samo jak oryginał japoński.
Tak, jak smok.
Dokładnie. I wiesz, nie dziwi mnie, bo jakby struktura jest bardzo taka RPGowa, tylko że zamiast walki przy pomocy rzeczy takich jak, no wiesz, po prostu menusy, to tutaj masz walkę przy pomocy pięści i masz takiego brawlera bardzo... fajnego.
Okay.
Ogólnie ja się przy tym dobrze bawię, ma fajną fabułę, ma bardzo fajnych też aktorów, których tam poskanowali, więc masz trochę takich zakapiorskich twarzy jakuzowych, które się wyróżniają na, wiesz, na tle tych takich bardziej growych postaci, ale tam jakby, no wiesz, pierwsze starcie z Kuzo to jest coś w rodzaju właśnie, ale dobry aktor, panie, fajnie się go nienawidzi od razu od początku. Do tego masz oczywiście, miałem już pierwsze spotkanie z Mr. Shakedown, który powoduje, że jak z nim przegrasz, to chcą kasę tracisz, więc trzeba uważać. No i kwestia jest taka, że to było takie, jak mocno może bić Mr. Shakedown? Wiem, że to jest taka legendarna postać praktycznie w tej serii, ale było takie, ja na sobie chyba z nim poradzę. Jednak nie.
Okay.
Więc było, Mr. Shakedown mi po prostu dorwał i było, dobra, no to muszę trochę potrenować walkę, żeby go obrobić. Polecam, jak ktoś chce zacząć tą serię, to jest chyba dobry początek właśnie, żeby od zero. Kolega mi powiedział, że to jest jego takie top...
Kolega mi powiedział. Okay.
No, znajomy mówił, no wiesz, też mi polecał Jakuzę, mówi, że to jest jedna z lepszych części, więc tutaj ja też muszę się zgodzić, na razie to po prostu bardzo dobrze się to gra. No, to chyba tyle. Przejdźmy dalej?
Myślę, że tak. Na luzie możemy przejść sobie dalej.
Dobrze. Przejdziemy dalej, gdzie mamy już datę premiery Spider-Mana na PC.
W nocy mieliśmy zapowiedź gry Marvel Spider-Man 2 na PC i okazuje się, że zaskakujący bardzo szybko, bo na koniec stycznia, 30 stycznia 2025 roku. I teraz tak. Po pierwsze, zagotowali się już konsolowcy.
Że tak szybko, że tak szybko.
Tak, bo to jest półtora roku niecałe po premierze na konsoli. A druga sprawa, że istnieje teoria, że Sony nie miało już co zrobić w tej sytuacji, jak wypuścić, bo po sieci krąży ponoć fanowski port tej gry na PC, więc już no, trzeba było
Okej,
po
na
prostu.
Podstawie pewnie PC-towego portu...
Leaków, na podstawie leaków.
Tak. Czyli oni po prostu przyspieszyli to ze względu na to, że już ludzie zaczynają grać piracić i lepiej wypuścić cokolwiek zarobić, niż pozwolić po prostu ludziom zaspokoić głód, który i tak istnieje, po prostu to tak.
Tak, i przy okazji premiery zwiastuna PC-towego Insomniac poinformowało, że nie będzie żadnego DLC, tak jak jedynka miała dwa dwa DLC, bo tam było z Black Cat i z Hammerheadem. Tutaj nie będzie żadnego. Nie, że są rozgrzebane wątki czy coś, ale chyba chodzi po prostu o to, że ze względu na te wszystkie leaki, na te włamania, które tam Insomniac miało, to nie będzie. A w tym czasie, z tego co wiem, to już pracują nad kolejnym Ratchetem i Clankiem, nad Spider-Manem 3 chyba, nad Wolverine'em i rzekomo ponoć nad Venomem, który miałby się ukazać najwcześniej w przyszłym roku, najpóźniej w 2027.
Oni strasznie zajęci są w takim wypadku, bo tak jak mówisz, Venom, Wolverine... Wiesz, Venoma to jeszcze rozumiem, że zapewne...
No wezmą go sobie z dwójki, no to tam wiesz, nie ma za dużo roboty,
że tutaj
nie?
Będzie po prostu takie, na zasadzie taki trochę, że taki dodatek większy.
No mechaniki sobie przeportujesz po prostu, więc to nie jest jakiś wielki problem.
Wiesz, no tak jak był Miles Morales, ta gierka z jedynki,
no tak.
Nie? Gdzie wiele rzeczy z pierwszej gry po prostu przeportowano i tam troszeczkę przypudrowano to, żeby lepiej wyglądało.
Owszem. Więc jeszcze trochę poczekamy na coś od Insomniac, bo tam ponad już nad kilkoma grami się siedzi w tym momencie.
No to są bardzo zajęci, jak robią aż tyle. Za to Ubisoft ma znowu problemy, bo zaczął się strajk u nich. Bo Ubisoft chce bardzo, żeby ludzie wrócili do biura, a ludzie nie bardzo chcą wracać do biura, więc zaczęli strajkować we Francji przynajmniej. We Francji, bo to w głównym studiu.
Powiem tak, rozumiem trochę obie strony pod tym względem, bo praca zdalna to jest pierdzenie w stołek, a nie praca, tak szczerze mówiąc. A druga sprawa, rozumiem, że jak komuś się siedzi wygodnie w domu, to mu się nie chce ruszyć dupy do biura.
Powiem tak, pracując w biurze też możesz siedzieć, pierdzieć w stołek.
Ja to wiadomo, to oczywiście, to zawsze i wszędzie możesz udawać, że pracujesz, nie pracując.
Tak, ja widziałem to sam będąc w studiu i widziałem, jak ludzie pierdzili w stołek, bo zrobili sobie zadania, które mieli na dany dzień. Kto będzie tam, wiesz, jakby menadżer, to tam, wiesz, jakby w sumie i tak tego nie widzi, więc co za różnica? Co nie, bo nie będzie przecież każdemu siedział patrzał przez ramię.
No tak.
No powiem szczerze, to jest moim zdaniem słaby argument, że albo będą ludzie w domu pierdzić w stołek. I tak pierdzą, tylko pierdzą ci bezpośrednio marnując prąd twój i w twoim biurze, które musisz opłacić.
No ale tego ci już nikt nie przyzna. Pracodawca ci nie powie, że u nas ludzie nie pracują, jak są w biurze przecież. No jak są, to pracują,
tak,
prawda?
Tak, przecież w biurze to się 1000 razy tutaj nie pracuje. Co jest nie zawsze prawdą.
No właśnie.
Znałem takie przypadki, gdzie, bo to zależy od człowieka. Są ludzie, którzy na przykład w domu będą 1000-krotnie bardziej wydajni, bo ich nic nie rozprasza, nie ma na przykład
myślę,
kolegów
że
i tak dalej.
Myślę, że to zależy od człowieka. Tak. Zależy po pierwsze od człowieka, a po drugie od tego, co robisz tak naprawdę.
Tak, więc powiem tak, no mam ze znajomym taką, wiesz, rozmawiałem, jak tam na przykład w Techlandzie się pracuje i on też mówi, że u nich to zależy od kogo, co dla kogo, co nie, bo są ludzie, którzy faktycznie którym się pozwala pracować w biurze i jest spoko, a są tacy, którzy mogą sobie pracować w domu i pracują lepiej niż pracując w biurze. Powiem tak, nie dziwi mnie strajk troszeczkę, bo ludzie się przyzwyczaili w rzeczywistości. Z drugiej strony teraz sytuacja, jeżeli chodzi o rynek pracy, nie jest najlepsza, więc no powiem tak, jak pracodawca tak chce, to chyba będziesz zmuszony tak zrobić, bo nie ma rynku pracownika w tym momencie. I raczej jest w drugą stronę, raczej jest zwalnianko niż zatrudnianko w tej chwili. Więc tutaj jakby nie wiem, czy ten strajk dużo da, chociaż z drugiej strony to jest Francja i tam ochrona pracownika jest troszeczkę mocniejsza niż na przykład u nas. Powiedziałbym to tak.
Zdecydowanie.
Tam więcej mogą. Więc zobaczymy, jak to w ostatecznym rozrachunku będzie wyglądało. Jakoś mnie nie dziwi też, bo Francja jest znana ze strajku.
Owszem.
Tak. Za to też nieprzyjemnie dzieje się w Bandai Namco. MMO, na które ludzie czekali, czyli Blue Protocol, nawet nie dotarł do
Zachodu.
Ja czekałem
na Blue Protocol od dnia pierwszego od zapowiedzi. Ja nawet miałem stary złożony złożony podpis na beta testy.
Pamiętam, że ty o tym wspominałeś, że czekasz bardzo, jak my o tym mówiliśmy, kiedy to zapowiadali. I było tak, o ciekawe, kiedy to u nas przyjdzie i ty bardzo tam mówiłeś, że o, nawet chyba wrzucałeś newsy, że to jak to zapowiadali.
Tak.
Dokładnie ty. I wiesz, tutaj jakby no, MMO to ciężki rynek i w rzeczywistości jest tylko jeden, nawet nie król. Dwie firmy, które cokolwiek potrafią na tym zarabiać, tak faktycznie.
No tak, to jest Square Enix z Finalem i Blizzard z Warcraftem.
Tak, bo cała reszta tak ledwo co się trzyma i to jest pytanie zawsze, kiedy to w końcu zamkną. Jeszcze EVE Online żyje jakby.
A, no jeszcze jest EVE Online, masz rację. No i Tibia, która jakoś tam wszędzie sobie.
Więc, ale takich, wiesz, takich królów to tutaj za dużo nie ma i są w sumie dwie większe takie firmy, które wiemy, że zarabiają dobrze na tym i które są znane ze swojego MMO. I tutaj mało miejsca może jest dla konkurencji, chyba że robisz faktycznie coś kompletnie innego.
Nie wiem, stary, powiem ci tak, trochę mnie to boli, I trochę tego nie rozumiem, bo wyszedł teraz ten Dragon Ball, który ponoć ma bardzo dobrą sprzedaż. I to wszystko idzie do Bandai Namco. Ja nie wiem, o co tam chodzi, naprawdę, nie rozumiem tego.
Ale widzisz, ten nowy Dragon Ball to nie jest robiony bezpośrednio przez Namco. Przez Bandai Namco bezpośrednio nie jest robiony, tylko jest robiony przez Spike Chunsoft. I to jest firma, która robiła tą serię od początku i która jest znana ogólnie z tych wszystkich takich... powiem tak, niejednego tego Arena Fightera robiła te rzeczy z Naruto i tak dalej. To wszystko to oni robią.
Okay.
Więc to nie jest bezpośrednio, wiesz, jakby własność Bandai Namco, jakby firma, bo to bardziej najemnicy pod nich robią, po prostu oni to tylko wydają. Ale wewnątrz ponoć właśnie Bandai Namco nie jest najbardziej wesoło i tam ponoć firma zmusza pracowników w tej chwili do tego, żeby odchodzili, bo pieniędzy nie ma na zwyczajnym świecie.
Aha.
Więc to może być po prostu z tym problem i na zwyczajnym świecie ta gra i tak nie zarabia może w Japonii, więc stwierdzono, że to tym bardziej nie będzie zarabiać na Zachodzie w tej chwili.
Nie wiem, no powiem ci, że boli mnie to, bo czekałem mimo wszystko. Ja wiem, że pewnie nie miałbym jakoś bardzo czasu na to, na MMO, bo to jest tak. MMO. Ale kurde, no nie powiem, chętnie bym sobie zagrał w MMO, gdzie mogę sobie stworzyć swoją własną postać w konwencji anime i nie byłoby to ani Genshinem, ani Star Railem, ani jakimś innym gównem od...
Nihoyo?
Tak, no tak, tak, właśnie. Hoyoverse.
Tak, no, bo to Nihoyo się chyba firma nazywa.
No tak, więc no boli gdzieś to, na poziomie personalnym boli.
Tak, no to znowu nawiązanie do tego ostatniego, że nie jest teraz najlepiej, bo wiesz, wszyscy zwalniają i tutaj też, widzisz, znowu, mocniejsze prawo pracownicze może gdzieś tam, jeżeli chodzi o Japonię i u nich się ogólnie, wiesz, nie zwalnia, więc tutaj zmuszają ludzi do odejścia, wsadzając ich do pokoju, w którym nic nie robią, co nie? Na przykład przenoszą ludzi. Więc trochę śmieszna sytuacja, wiesz, no też mieliśmy informację, że też Riot tam drugą już turę zwalnia, a Riot nigdy nie zwalniał do tej pory, więc jest słabo.
Nie, stary, nie gadamy o Riocie, bo to jest tak samo...
Nie będziemy dużo o tym gadać, tylko wiesz, to jest kwestia taka, że no nie dziwi mnie, bo nie jest najlepiej i ogólnie też, wiesz, jakby każdy pieniądze trochę przekulał trochę w ten miły czas, kiedy była pandemia i wszyscy siedzieli w domu i grali i teraz się trochę normalność odezwała i
trochę
trzeba...
Trochę się poodwracała teraz to wszystko,
i
nie?
Trochę jest gorzej. Tak jest jak jest. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Tutaj, wiesz, jakby gra zostaje nawet zamknięta w Japonii, więc nawet nie zdążyła doczłapać się do Zachodu.
To prawda. No już się nie doczłapie, chyba że, nie wiem, ktoś to przejmie, ale to jest wątpliwe.
Też to wątpię. No nie, to chyba i tak było free to play od początku. Znaczy, za to nie płaciłeś, więc wątpię, żeby to...
To znaczy, no to było free to play, jak najbardziej.
Więc wątpię faktycznie, żeby ktoś to przejął. Nawet nie spróbujemy tego. Chyba że ktoś bardzo się, wiesz, był taki na zasadzie, że bardzo chce.
To znaczy, od jakiegoś czasu ta wersja azjatycka, japońska, ona była dostępna. Ona dalej chyba jest dostępna, chyba że już wycofano ją.
No.
Tam można było sobie ściągnąć VPN-em,
no,
czy przy użyciu VPN-a. I grać sobie z krzaczkami, chyba że ktoś stworzył...
Pacza.
Nie no, jest jakieś tłumaczenie, tam trzeba było się zdrowo napieprzyć, żeby to przetłumaczyć na angielski.
No to tyle, jeżeli chodzi o te MMO, no zdarza się. Zobaczmy teraz, co tam na Steamie, bo wiesz, ogólnie ludzie pracowali nad aplikacją Junk Store na Steamie, która miała pozwalać podpiąć do Steama te konta z GOGa i z Epica.
Trochę nie rozumiem po co, w momencie kiedy na GOGu masz wbudowane to merge'owanie z innymi klientami.
Ale nie, żeby grać na Steam Decku.
A, na Steam Decku, dobra.
Co jest i tak możliwe, bo w tej chwili po prostu możesz te klienty zainstalować z poziomu pulpitu, bo normalnie na Steam Decku możesz sobie włączyć ten pulpit Linuxowy.
No tak, tak, bo to na Linuxie stoi chyba, nie?
Tak, jako normalny PC praktycznie. Więc zainstalowanie tam gier z GOGa czy Epica jest możliwe, chociaż nie jest jakby to takie proste i przyjemne oczywiście, jak po prostu uruchamianie bezpośrednio z menu Steama. Steam stwierdził, że nie, blokujemy, aplikacja nie będzie dostępna. Wiesz, to też rozumiem z jakiego powodu, bo nie jest oficjalnie dostępne, co nie zapewne i oni nie chcą wsparcia temu dawać żadnego, więc tam może być po prostu ze względu na to jakaś tam blokada. Wiesz, to też to nie jest jakaś oficjalna aplikacja, tylko jest to coś zrobionego przez fanów, co znalazło się po prostu na sklepie Steamowym. Więc no, jak chcecie sobie spróbować, to możecie, ale no nieoficjalnie. No i dobrze, to tyle jeżeli chodzi o Gaming Room, niedużo w tym tygodniu. Przejdźmy na planszę, gdzie tam jakaś gierka od Portal Games, chyba to w ogóle masz u siebie. W to grałeś w tym tygodniu?
Tak, ja mam, dostałem egzemplarz recenzencki.
No, jakie to jest?
Gra nazywa się Coyote i to jest jedna z tych takich przenośnych gierek, bo to paczka, czy raczej pudełko, to jest minimalnie większe od standardowej talii zwykłych kart.
No właśnie, widzę, że to jest jedna z tych takich przenośnych gier, które wsadzasz do kieszeni i bierzesz na przykład na konwent, albo do pociągu,
tak,
czy coś.
Albo do samochodu, albo czymkolwiek, czym jedziecie, możecie sobie zagrać. Znaczy, co prawda, w samochodzie byłoby trochę ciężej, bo tam są podstawki i to się rozkłada tak, że nikt z graczy nie widzi swojej talii. Ja nie będę tłumaczył całych zasad rozgrywki, bo chodzi o to, że to jest gra w kłamanie i w blefowanie. Tak jakby żaden z graczy nie widzi swojej talii. Widzicie tylko i wyłącznie talię przeciwnika. I teraz gra bawi się tym, że trzeba kłamać, trzeba obstawiać. Mamy karty, które są od minus 10 do plus 20. Fajna zabawa bardzo, razem może się bawić aż do 6 osób. Jedna tura to jest tak do 20, powiedzmy do 30 minut. Gra zaraz będzie dostępna na sklepie Portala, bo na razie mamy przedsprzedaż. I ona jeszcze wychodzi w tym miesiącu. I ona kosztuje całe niesamowite 40 zł, przynajmniej na ten moment. Jak cena podskoczy, to maksymalną ceną będzie 5 dych z tego, co widzę. Grać może każdy od 10 roku życia, chyba że macie jeszcze 9 i dzień do urodzin, to też już nie możecie grać.
Nie można, zakażą ci, przyjdzie policja i ci zabierze. Stop, stój!
Przyjdzie planszówkowa policja i powie, że nie możesz grać, jeszcze musisz dzień poczekać. To jest bardzo ładnie wydana gra, mimo tego, że są same karty, ale podstawki są takie ładne, akrylowo-plastikowe. To jest bardzo szybka rozgrywka, fajnie się to rzuca w oczy. Nie wiem, co mam powiedzieć więcej, bo to po prostu fajnie, że można
mała,
sobie...
Mała, prosta gra.
Tak, mała, prosta gra w kłamanie i o dziwo tutaj nikt się nie denerwuje, jak się
ogólnie
kłamie.
Ogólnie jak widzę, jak ona jest zrobiona, to podejrzewam, że dałoby się to zrobić za pomocą zwykłego po prostu, wiesz, zwykłej talii kart i też by działało jakoś tam. Patrzę na to, ile tam jest kart i to widzę, że pewnie prototyp był robiony przy pomocy zwykłej talii i najzwyczajniej w świecie gra dostała troszeczkę tam dodatkowych grafik. Najzwyczajniej w świecie, żeby było łatwiej. Troszeczkę?
No tak. A w ogóle to każda rozgrywka wygląda inaczej. Mamy tak zwane karty podglądu, które pomagają nam w sprawdzeniu tego, jaką wartość ma karta leżąca najbliżej nas. Jeśli nie masz kart podglądu, to odpadasz. Mamy też jakieś tam dodatkowe twisty. Mamy karty specjalne, które zmieniają wartości sumy i tak dalej, więc każda rozgrywka jest po prostu trochę inna. A kolejna fajna rzecz to jest to, że jakiś czas temu, niedawno, wyszła gra Spicy, ona jest z tej samej serii i Coyote tak jakby przedłuża tą serię. Także to jest druga gra z tej samej serii. Fajne, bo to jest taka bardzo indyjska wersja tego Spicy. Mega fajne, powiem ci, jak na szybkie rozgrywki takie, gdzie możesz wziąć nawet w kieszeń, nie wiem, siadacie w parku na ławce i ciśniecie. Naprawdę spoko opcja.
Wiesz, czasami nawet jak jesteś gdzieś na jakiejś imprezie, gdzie ludzie grają w planszówki, akurat na przykład odpadłeś i jest tam parę jeszcze osób i można na jakąś małą 15-minutową partię zrobić czegoś, to bardzo często tego typu gry się przydają w tym momencie.
Dokładnie. Tym bardziej, że teraz masa parków ma takie stoliczki z ławeczkami, siadacie, pykacie. Naprawdę polecam, bo fajna zabawa. Bawić się może, tak jak powiedziałem, aż do 6 osób. Nie jest to jakieś Bóg wie drogie. Naprawdę można się przy tym fajnie bawić. Serio, polecam.
Tak, widzę też kolejną zapowiedź o jakby dodatku kolejnego do...
Nawet dwóch, bo mamy i...
Do będzie, Marvel, to znaczy Marvel United. Tak,
w przyszłym miesiącu, w listopadzie wychodzi Marvel United Multiverse i Marvel United Civil War, czyli tam to są przede wszystkim dodatki, to są standalone, to znaczy dodatki samodzielne, które są kompatybilne z poprzednimi wersjami tej gry, więc można sobie bez problemu można sobie mieszać postaci, można mieszać zasady, można sobie mieszać karty postaci i moce. Nie ma problemu, te wszystkie są kompatybilne. Dotychczas mam wszystkie wydane, a to wychodzi w listopadzie. Już się kontaktowałem z portalem w kwestii egzemplarza recenzenckiego na mnie jako Planeta Marvel, także jaram się w opór.
Pytanie. Squalu, ty masz wszystkie do tej pory?
Ja mam wszystkie wydane do tej pory, u nas w Polsce.
Czyli masz taką wieżę po prostu z tego zrobioną, bo tego jest całkiem sporo.
Mam ją rozdzieloną na dwie półki, w sumie nawet na trzy, bo mam tak.
Czyli masz dwie wieże.
Już ci mówię, mam tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pudełek, siedem pudełek, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. i to będzie 13 pudełek razem.
Tak, jakby spodziewałem się, że wiesz, że jakbyś to postawił tak wszystko jedno na drugim, to było wyższe od ciebie, podejrzewam.
Wyższe nie, ale myślę, że spokojnie dobiłoby do 1,70 m. Jedną pudełkiem mogę się pochwalić, bo nie było wydawane w Polsce. To znaczy było w momencie, jeśli byłeś recenzentem albo jeśli brałeś preorder, bo dostawałeś Infinity Gauntlet z Thanosem, które nie było wydane po polsku w ogóle. Okay.
Dobra. Jakby marka się rozrasta, jest na to jakiś tam rynek cały czas. Wiem, że to jakby w Stanach, to jakby u nas zawsze troszeczkę z opóźnieniem zazwyczaj te gry są wydawane.
No to teraz niedługo ma wyjść też od portala wersja od DC, to ma się nazywać... A nie, sorry, to nie to, bo to będzie wersja Marvel Zombies, tylko od DC, tak. To się będzie nazywało DC's. To no. Dwie różne gry.
Tak, tak, to zupełnie co innego. Tak, no to tyle, jeżeli chodzi o planszówki. Przejdźmy do Grochu z Kapustą, gdzie, o, rozmawialiśmy ostatnio o koncertach, to kolejny koncert, tym razem z logo PlayStation, odbędzie się w Łodzi w maju przyszłego roku.
Tak, 21 maja, to się będzie nazywało PlayStation The Concert. No i co mam powiedzieć, boli mnie, że w Łodzi, a nie w Wrocławiu na przykład, nie?
Że daleko, tak, że trzeba było jechać parę godzin, żeby sobie posłuchać, a nie na przykład we Wrocławiu mogłyby faktycznie takie koncerty na przykład po Polsce jeździć, nie tylko być w jednym miejscu.
W jednym miejscu, tylko w kilku, to prawda.
No wiesz, no tutaj Atlas Arena, czyli tam też, gdzie na przykład ma zawsze ten festiwal komiksu, gdzie się mieści zawsze.
Tak, 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 tak.
Więc takie miejsce, gdzie łatwo dość, jakby wiadomo, trafić.
Co ciekawe, tutaj ludzie, którzy mają konto na PSN, nie będą mogli kupić bilet wcześniej na przykład.
Tak, przedsprzedaż już w sumie jest, bo to od 16 października się
tak,
zaczęła.
Tak, no to jest obecnie jest przedsprzedaż, w sumie, sorry, nie, do wczoraj była przedsprzedaż do ludzi, którzy mają PSN-a, a od wczoraj jest ta przedsprzedaż ogólna dla wszystkich.
Czekaj, zobaczmy, czy są jeszcze miejsca. Jeszcze są trochę miejsca, ale część już jest jakby pozajmowana i już widzę, że nie wszędzie są miejsca i część rzeczy po prostu już nie kupicie, prawdopodobnie. No ogólnie jakby trzeba się, no bo tak jak mówię, no z tym to jest loteria. Czasami jest tak, że te bilety są długo dostępne, a czasami dosłownie znikają z dnia na dzień, więc to jeżeli ktoś bardzo chce, no to przede wszystkim muzyka z rzeczy takich jak The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima, Horizon seria, więc...
The Last of Us i chyba, jeśli się nie mylę, to Plague Tale też, chyba.
Jest tam napisane and more, więc może to faktycznie jeszcze Plague Tales. To jest po prostu to, co jest na plakacie w tej chwili. Więc marki raczej nowsze, PlayStationowe, nie i koniecznie, wiesz, niekoniecznie takie starsze. Więc...
Co ciekawe, 21 maja to jest niedziela, więc trochę też niefortunnie, bo na drugi dzień się idzie do roboty, więc trochę z dupy, tak
no,
szczerze mówiąc.
No, jakby musisz zdążyć wrócić po prostu do domu. Ogólnie, wiesz, no, lokalnie.
Więc powiedziałbym bardziej, że właśnie powiedziałbym, że bardziej dla lokalsów niż dla outsiderów.
Tak, ja też właśnie, wiesz, liczę na to, że na przykład u nas będzie więcej tych koncertów. Ten jeden, o który nam przełożyli na przyszły rok, który miał się odbyć na początku października.
A nie, poczekaj, bo może ja się pomyliłem. Przepraszam, poczekaj, sekunda, bo to jest który? 21 maja, tak? A nie,
21 maja, Łódź. Atlas Arena.
Przepraszam, 21 maja, to już ci sprawdzam, 21 maja, bo to jest środa, okay. To też śmieszne, to jest środek tygodnia.
To tym bardziej dla lokalsów.
To jeszcze gorzej, to jest tym bardziej dla lokalsów.
Tak, w środku tygodnia, ja, wiesz co, ja czekam na różnego rodzaju tego konkursu, tego koncerty typu. Chcę, żeby było ich na przykład więcej we Wrocławiu, czasu po prostu do czasu sobie też tak zerkam na przykład na stronę na Centrum Muzyki, czy wiesz, jakieś biletowe sceny, te strony, które mają różnego rodzaju tego typu wydarzenia, bo szukam, no powiem szczerze, ostatni raz chyba z 5 lat temu byłem na podobnym koncercie i po prostu trochę się stęskniłem, chcę kolejne tego typu wydarzenia.
Znaczy fajnie byłoby się odchamić, no tak jak powiedziałem, boli mnie to Final Symphony, że trzeba czekać do lipca przyszłego roku, ale jakoś to przeżyję,
no,
nie?
No opóźnienia, no nie dziwi mnie, że tak się dzieje, bo wiadomo, te miejsca też mają po prostu, zajęte są. Nie, one nie są wolne, tam się cały czas coś dzieje.
No niestety.
No i przejdźmy do tego, że już jeszcze szybszy internet dało się zrobić. Znaczy pobity został rekord przesyłu danych. Coś tam jakby naukowcy zakombinowali i jeszcze szybsze światło niż światłowód, który masz w domu.
Badacze z University College London, czyli w Londynie, czyli w UK, gdyby ktoś nie wiedział, dokonali przełomu i pobili rekord bezprzewodowej transmisji danych. Każdy światłowód łącznie z twoim domowym może się przy tym schować. nowy rekord światła wynosi, uwaga, 938 gigabajtów na sekundę.
Super, że szybkość. Pytanie jest zawsze o stabilność, bo szybkość nawet ta, którą ja mam, mi wystarczy. Gorzej, jak jest na przykład dostęp ci zrywa połączeniec, nie?
To znaczy, podejrzewam, że pewnie to było stabilne, tylko ja zawsze mam jeden kontrargument na coś takiego. Gdyby każdy operował taką prędkością sieci, to by się sieć połamała po prostu.
Wiesz, no tutaj oni po prostu mieli jakąś bardzo gigantyczną, wiesz, dużą ilość częstotliwości wykorzystywali, więc pewnie...
To znaczy, ja podejrzewam, że to było tylko i wyłącznie do celów naukowych, to takiej regularnej prędkości, to raczej mało, nie wiem, kto mógłby mieć, czy posiadać na co dzień, ale to oczywiście podejrzewam, że jakieś tam, jakieś wojsko czy coś, to tego nie liczę.
Wiesz, to jest kwestia też taka, że jeżeli oni by na przykład, bo pytanie, wiesz, tam patrzę na pasma różne, jakie wykorzystywali, i kwestia jest taka, czy też nie ugotowałoby cię najzwyczajniej w świecie, jakby koło tego stał. Bo to
możliwe.
W warunkach laboratoryjnych to jest jedno gdzieś tam poosłaniane i tak dalej, przesyły gigantyczne, super prędkości, a to na przykład jakimiś mikrofalami jest przesyłane.
No właśnie, no pamiętajmy, że to w dalszym ciągu jakieś tam promieniowanie, nie wiem, mniejsze czy większe jakieś tam jednak jest,
ta.
Nie?
I wiesz, i to jest właśnie kwestia taka, że to najzwyczajniej w świecie by cię ugotowało, jakbyś koło tego stał.
To tutaj panowie, czy raczej państwo badacze poinformowali, że to oczywiście będzie miało gigantyczny wpływ na dalszy rozwój kolejnych wersji czy edycji G, w tym wypadku 6G, i na kolejne wersje Wi-Fi czy Wi-Fi, jak wyjdzie z angielskiego, żeby to wzmocnić, żeby działało jeszcze
fajniej.
Wiesz,
bo tutaj z tego, co czytam w tym artykule, to oni po prostu szersze pasmo, wiesz, bo że to nie jest tam jakaś jedna częstotliwość, którą wykorzystywali, tylko szersze pasmo przesyłania danych na szerszym paśle,
no tak,
paśmie, więc to
dokładnie
można w jakiś
tak
sposób wykorzystać na takiej zasadzie, że pewnie jednocześnie wykorzystujesz na przykład te pasma 2 i 5 GHz, które teraz się wykorzystuje, więc to by miało dużo sensu. Z drugiej strony pamiętajmy, że właśnie mówimy o stałości połączenia, że co z tego, że wiesz, wykorzystasz to pasmo, jak nagle wszyscy to wykorzystują i jest, masz po prostu ten bałagan w sieci u siebie na przykład w bloku czy kamienicy. I tak, super, że masz tą prędkość, jak nie może działać, bo twój sąsiad na tych samych na przykład kanałach działa i później sobie przeszkadzacie jednocześnie. Co ja i wam zrywa.
No to jest po pierwsze, a po drugie, tak jak powiedziałeś, i zresztą jak też ja powiedziałem, jakby wszyscy mieli taką prędkość, to raz, że sieć by się połamała, dwa, byłaby taka gigantyczna ilość efektów ubocznych, że nie wiem, czy byśmy to przeżyli, szczerze mówiąc.
Plus, pamiętaj, że jeszcze musisz się z serwerami komunikować i tak dalej, więc
też.
Najczęściej to problemem nie jest twoja osobista, domowa prędkość z miejsca na miejsce, tylko różnego rodzaju na przykład problemy z tym, że serwer jest na przykład w Ameryce i ty musisz się z nim komunikować przez gigantyczną odległość i ileś tam punktów też przechodzisz najzwyczajniej w świecie, zanim do ciebie dotrze dane.
No, więc cieszcie się ludzie swoimi 20 mega transferu faktycznego, nie narzekajcie, bo zawsze może być
albo
gorzej.
Albo może być lepiej, jak tutaj widzimy. No nic.
Albo może być lepiej.
No i to była ostatnia dzisiaj wiadomość.
No w przyszłym tygodniu będzie grillowanko Tomb Raidera nowego.
No tak, bo ja właśnie, bo ty już całego obejrzałeś, ja to spróbuję, bo tak widziałem na tym, na Netflixie i tak, a dobra, już jest całość. Wkurza mnie w sobie to, jak zawsze, że całość wrzucają zamiast odcinek po odcinku.
Ja mam to samo, bo wiadomo, te całe sezony są chyba, nie wiem, dla uczniaków albo dla studentów, co nie mają obowiązków, jak jesteś w robocie, no to nie masz kiedy tego robić.
Powiem szczerze, mi się to szybko znudziło. Przejdźmy teraz już do zakończenia. Przypominamy, że mamy Patronite'a, że możecie nas tam wspierać. Też możecie nas wspierać, polecając nas znajomym, słuchając, lubiąc nasze odcinki na YouTubie. Podobnie lubiąc nasze posty na przykład na Facebooku, na Instagramie, wszędzie gdzie się znajdujemy, po prostu próbujcie nas także propagować, bo to nam naprawdę mocno pomaga. Jakby
pomaga.
Pieniądze to jedno, a jakby finansowanie tego to jedno, ale jakby kiedy jest was więcej, to te rzeczy po prostu nam łatwiej zrobić.
Tak jest.
Przypominamy też, że mamy Discorda, mamy tam jakiś sklep, gdzie możecie kupić jakąś koszulkę, jeżeli bardzo chcecie.
Tak, możecie sobie kupić możecie kupić śliniaczek, jeśli jecie tak jak flejtuchy, czyli tak jak kwadrat,
na przykład.
No właśnie.
Nam. No, Skwalu, ty widziałeś, jak ja żrę.
Ja widziałem, jak ty żresz. Nic przyjemnego dla oczu.
No, jakby nic przyjemnego. Tyle w tym tygodniu. Chyba wszystko wymieniliśmy.
Myślę, że tak.
Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Nara! Thank you.